Branża budowlana w Niemczech w poważnych tarapatach. Ceny nieruchomości spadają, a luka mieszkaniowa wciąż się powiększa. Jakie perspektywy czekają ten sektor w 2024? Polski sektor zbrojeniowy zyskuje na znaczeniu. Przychody rosną z roku na rok, a coraz większą ich część stanowi eksport. Ile Polska zarabia na konfliktach i kogo zaopatruje? Finał strajku w Niemczech. Do ogromnego buntu rolników i kolejarzy w Berlinie dołącza także branża transportowa. Czy oprócz blokady stolicy udało się osiągnąć kompromis z władzą? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę. I ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Finał strajku w Niemczech i blokada Berlina. Niemcy mają dosyć. Od 8 stycznia w różnych lokalizacjach Niemiec rolnicy masowo zjednoczyli swoje siły, aby wywrzeć presję na rząd federalny. Z pomocą innych grup zawodowych, przy aprobacie większości narodu i wsparciu nawet polskich gospodarstw, tym razem walczono o coś więcej niż swój własny interes. Akcja protestacyjna znalazła swoje apogeum w poniedziałek, kiedy to stolica kraju, Berlin, stała się areną największego ze strajków. Według niemieckich mediów do Berlina przyjechało ponad 5 tysięcy ciągników z całych Niemiec i 10 tysięcy rolników. Główne punkty niezadowolenia wśród rolników koncentrują się wokół polityki subsydiowania, której zmiany uznają za szkodliwe dla swojego biznesu. Ponadto wielu z nich wyraża dezaprobatę wobec ich zdaniem niszczycielskiej zielonej polityki Brukseli, a także kwestionuje opłacalność produkcji rolnej w ramach Unii Europejskiej. Kolejnym czynnikiem nasilającym niezadowolenie jest nadmierna biurokracja oraz opór przeciwko liberalizacji handlu z Ukrainą. Musiałem przestać hodować świnie, bo dokładałem 20 euro do każdego zwierzęcia. Walczymy więc o każdego obywatela Niemiec. Mówi cytowany przez Bild Jürgen Obernoder, jeden z protestujących rolników. Strajk spowodował znaczne perturbacje w funkcjonowaniu miasta. Manifestacje rozprzestrzenione na obszar całej metropolii doprowadziły do znaczących utrudnień w ruchu drogowym. Na wiecu w Berlinie przemówił również federalny minister finansów Christian Lindner. Jego pojawienie się na wiecu spotkało się z nieprzychylnym przyjęciem ze strony demonstrujących. Lindner, będąc obiektem głośnych, obraźliwych okrzyków i gwizdów, zmagał się z trudnościami w wygłoszeniu swojej przemowy. Dopiero po uspokajającym apelu Joachima Rukwieda minister był w stanie przekazać swoje przesłanie. Lindner podczas wystąpienia stwierdził: rozumiem protesty, porusza mnie solidarność, którą tutaj pokazują. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, wasz protest jest uzasadniony i wasz protest jest pokojowy, powiedział minister finansów. W odpowiedzi na rosnącą falę protestów rząd niemiecki, reprezentowany przez ministra rolnictwa Cema Ozdemira, przedstawił propozycję wsparcia finansowego dla rolników. Plan ten zakłada wprowadzenie mechanizmu finansowania dodatkowych subwencji, który opierałby się na wzroście cen produktów pochodzenia zwierzęcego dla konsumentów. Zgodnie z tą propozycją cena mięsa wzrosłaby o 40 centów za kilogram, a cena mleka o 2 centy. Takie zmiany cenowe dotykające portfeli obywateli miałyby na celu wygenerowanie dodatkowych środków finansowych, które mogłyby być przeznaczone na wsparcie dla rolników. Szacuje się, że wprowadzenie takiego systemu przyczyniłoby się do uzyskania rocznego dochodu na poziomie około 3,6 miliardów euro. Protesty rolników w Berlinie znalazły wsparcie również w branży transportowej. Dirk Engelhardt, reprezentujący Federalne Stowarzyszenie Logistyki Transportu Drogowego i Utylizacji Odpadów, dołączył do głosów protestujących, ogłaszając możliwość wielodniowego strajku w sektorze transportowym. Przeciwko czemu strajkuje branża transportowa? Jednym z głównych postulatów branży transportowej jest domaganie się od rządu federalnego wsparcia w postaci dopłat do zakupu elektrycznych ciężarówek. Ta kwestia stała się szczególnie palącym problemem po niedawnych działaniach Bundestagu, które doprowadziły do wykreślenia z ustawy budżetowej tzw. dotacji do zakupu pojazdów użytkowych z alternatywnymi, przyjaznymi dla klimatu napędami. Engelhardt Lagarde ostro krytykował tę decyzję, argumentując, że brak finansowania dla e-ciężarówek i infrastruktury ładowania nie tylko szkodzi niemieckiej gospodarce, ale również przeszkadza w realizacji własnych celów klimatycznych Niemiec. Podnosił również problem ekonomiczny, zwracając uwagę, że koszt ciężarówki elektrycznej jest 3-krotnie wyższy niż pojazdu z silnikiem diesla. Przy niewielkich marżach, wahających się od 0,1% do 3%, średniej wielkości firmy transportowe nie są w stanie pozwolić sobie na tak kosztowną zmianę na napędy przyjazne dla klimatu. Branża transportowa tym bardziej jest oburzona ze względu na fakt, że pieniądze na dopłaty mogą się pojawić z racji wyższych opłat nakładanych na branżę. Bowiem w grudniu niemiecki rząd podniósł stawkę za emisję CO2 dla ciężarówek. Z samego tylko podniesienia tej opłaty Skarb Państwa ma uzyskać dodatkowo ponad 30 miliardów euro wpływów do budżetu w latach 2024-2027. Protesty w Berlinie uzyskały również międzynarodowy wymiar, gdyż dołączyli do nich m.in. rolnicy z Koszalina, należący do NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.
Jesteśmy tuż przed bramą brandenburską. Jest nas dosyć liczna przeszłość na drugą stronę. Jest dosyć liczna reprezentacja Polski z tyłu teraz.
Jak widać, wiele branż w Niemczech czuje się pokrzywdzona obecną polityką gospodarczą, ale niestety nie udało się dojść do porozumienia. Bernhard Krusken, sekretarz generalny Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników, w swojej wypowiedzi dla Bilda zwrócił uwagę na brak rozwiązania kwestii oleju napędowego w rolnictwie. Mimo tej niepewności, Krusken wyraża optymizm co do możliwości znalezienia kompromisu w trakcie zbliżających się obrad Bundestagu dotyczących budżetu na rok 2024, wskazując na istniejące pole manewru. Jednak czy to rozwiąże problemy sfrustrowanych grup zawodowych i czy cokolwiek się zmieni w niemieckiej i unijnej polityce? Oby tak, bo inaczej strumień euro płynący do polskich firm także się zatrzyma. Pamiętajmy, że kryzys u Niemców to również potencjalny kryzys w strefie euro, który może dotknąć także i naszą gospodarkę. Póki co w Niemczech widać tylko spadki, ale za to poprawiła się oferta dla oszczędzających w euro i dolarze widzów kanału. Warto wiedzieć, że teraz możecie liczyć na zwrot nawet do 6,41% rocznie dla depozytów w euro i do 8,76% w dolarze na platformie Freedom24. Tak to się dokładnie przedstawia w tabeli dla konkretnych kwot. Ciężko w tej kategorii znaleźć coś lepszego, a oprocentowanie będzie na pewno niebawem spadać. Wystarczy, że amerykański Fed obniży stopy procentowe, z którymi skorelowane jest oprocentowanie. Po rynku chodzą już słuchy o potencjalnych obniżkach, więc myślę, że realnie broker utrzyma te warunki jeszcze 2, maksymalnie 3 miesiące. Sam trzymam własną rezerwę walutową w euro na tej platformie i w związku z tą zmianą mam zamiar zwiększyć kwotę. Platforma pozwala przechowywać środki bez dodatkowych opłat na rachunku D, na którym kapitalizacja odsetek jest codzienna, lub w produktach na 3 do 12 miesięcy ze zwrotem na poziomie do ponad 6% w euro i do ponad 8% w dolarze. Co ważne, poziom zwrotu jest stały przez cały wybrany przez nas okres, niezależnie czy Fed w międzyczasie obniży stopy. Dlatego warto zerknąć na szczegóły pod linkiem w opisie, jeśli Wam również wydaje się to ciekawą opcją. Z kolei odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania znajdziecie w przypiętym komentarzu razem z linkiem do otwarcia konta. Pamiętajcie, aby użyć tego linka, aby w przyszłości kwalifikować się do promocji wyłącznie dla bizonów, które pojawiają się co jakiś czas. Biznes na wojnie. Polska zbrojeniówka rośnie w siłę. Obecna sytuacja geopolityczna, w której konflikty i napięcia stały się wręcz codziennością, kreuje atmosferę niepokoju. Z kolei globalny niepokój z jednej strony stanowi zagrożenie, a z drugiej okazję do znaczących zysków osiąganych przez niektóre sektory. W tym przypadku obszarem, który wydaje się korzystać na tych napięciach, jest przede wszystkim branża zbrojeniowa. W kontekście rosnących napięć na świecie, handel sprzętem wojskowym odnotował w ostatnich latach znaczący wzrost. Niemniej według najnowszego raportu sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, rok 2022 przyniósł zahamowanie tego trendu, które można uznać za chwilową zmianę w dynamicznie rozwijającym się sektorze. Raport analizujący działalność 100 największych firm zbrojeniowych w ubiegłym roku wskazuje, że te przedsiębiorstwa wygenerowały łączne przychody rzędu niemal 600 miliardów dolarów ze sprzedaży broni i usług wojskowych. To oczywiście ogromna kwota, jednak warto zwrócić uwagę na zauważalny spadek przychodów, który wyniósł 3,5% w porównaniu do roku 2021. Jest to pierwszy taki spadek od czasu, gdy Instytut w 2015 roku po raz pierwszy opublikował listę 100 największych firm zbrojeniowych. Choć ogólna tendencja w globalnym przemyśle zbrojeniowym wskazywała na spadek przychodów, polski przemysł zbrojeniowy wyłamał się z tego schematu, notując znaczący wzrost i zyskując coraz większe znaczenie na międzynarodowej arenie zbrojeniowej. W 2022 roku polska grupa zbrojeniowa odnotowała imponujący wzrost przychodów o blisko 30% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając obroty na poziomie 8,35 miliardów złotych. Co istotne, eksport stanowił tutaj znaczącą część przychodów, przynosząc 1,48 miliarda złotych, czyli 18,6% całości, w porównaniu do 11,2% w roku 2021. Głównym impulsem do tego wzrostu okazały się być polskie armatochałubnice Krab, produkowane przez Hutę Stalowa Wola, które stały się hitem eksportowym. Szczególnie znaczące były zamówienia dokonane przez Ukrainę, co stanowiło ponad połowę całkowitego eksportu armatochałubnic. W odniesieniu do roku 2023 pełne sprawozdanie finansowe jeszcze nie zostało opublikowane, ale wstępne szacunki na podstawie zawartych kontraktów wskazują na kolejny udany rok dla PGZ. Przewiduje się, że przychody mogą przekroczyć tym razem 13,5 miliarda złotych przy jednoczesnym dalszym wzroście eksportu. Analizując coraz lepsze wyniki polskiej grupy zbrojeniowej, warto przyjrzeć się największemu kontraktowi na dostawę amunicji po roku 1989. W latach 2024-2029 konsorcjum ma dostarczyć wojsku 300 tysięcy pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, stosowanych głównie w Krabach i koreańskich działach samobieżnych H9 Thunder. Nie można również pominąć osiągnięć bydgoskiego sektora obronnego. Agencja Uzbrojenia zamówiła 4 pojazdy minowania narzutowego Baobab K oraz kasety minowe i miny przeciwpancerne od zakładów Belma na łączną wartość ponad miliarda złotych, co stanowi rekord w kategorii systemów do minowania terenu. Dodatkowo bydgoska spółka Nitrochem, jako jeden z czołowych producentów materiałów wybuchowych i amunicji, zyskała międzynarodowe uznanie. Spółka jest obecnie największym producentem trotylów w państwach NATO i głównym dostawcą, m.in. do USA. W październiku firma poinformowała o umowach o wartości 1,5 miliarda dolarów z amerykańskimi wojskami lądowymi, związanych ze zwiększeniem produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dla Ukrainy. Poza dostawami do USA, spółka sprzedaje materiały wybuchowe i amunicję m.in. do krajów skandynawskich, Hiszpanii, Portugalii czy Bułgarii, a do tego jest także obecna na rynkach azjatyckich i afrykańskich. W 2023 rok spółka zamknęła z przychodami w wysokości 330 milionów złotych. Sporym sukcesem może się pochwalić także należąca do PGZ spółka Mesko ze Skarżyska Kamiennej. Informacje przekazane przez zarząd wskazują, że zakłady odnotowały imponujący wzrost obrotów, które się niemal podwoiły, a potencjał produkcyjny wzrósł aż trzykrotnie. W roku 2023 spółka rozszerzyła swoją działalność na arenie międzynarodowej, zawierając kolejne kontrakty z zagranicznymi partnerami na dostawę ręcznych wyrzutni Piorun. We wrześniu nastąpiło natomiast ogłoszenie o dostarczeniu zestawów do wybranego kraju bałkańskiego oraz państwa bałtyckiego. Następnie w październiku Słowacja podjęła decyzję o zakupie polskich wyrzutni, co również stanowi istotny krok w ekspansji międzynarodowej. Początek 2024 roku przyniósł dalszy rozwój, ponieważ pierwsze zamówione wyrzutnie zostały wysłane do Norwegii, do tego kolejny kraj złożył zamówienie. Tym razem była to Gruzja. Polska grupa zbrojeniowa podkreśla swoje ambicje na przyszłość i nie ma zamiaru zwalniać tempa rozwoju. W 2024 roku PGZ planuje niemal podwoić swoje obroty z obecnych 13,5 miliardów złotych do 25,5 miliarda. Jednocześnie przewidywane jest znaczące zwiększenie wskaźnika EBITDA, co stanowi świadectwo dążenia do poprawy efektywności operacyjnej i rentowności. Zgodnie z obserwowanymi w ostatnich latach tendencjami, spodziewamy się także wzrostu udziału eksportu w całkowitych obrotach sektora zbrojeniowego, który ma wzrost o ponad połowę. Te ambitne cele i plany świadczą o dynamicznym rozwoju PGZ i umocnieniu jej pozycji na globalnym rynku zbrojeniowym. Zatem czy polska grupa zbrojeniowa ma szansę stać się znaczącym graczem na międzynarodowym rynku zbrojeniowym? Czas pokaże. Chętnie odniosę się do Waszych opinii na ten temat w komentarzach. Niemcy w opałach. Branża budowlana nie do odratowania? Niemiecka gospodarka, zazwyczaj będąca bastionem stabilności w Europie, ostatnio zmaga się z szeregiem wyzwań, które rzucają cień na przyszłość liderów Unii Europejskiej. Problemy w branży motoryzacyjnej z Volkswagenem jako przykładem potęgują niepewność u naszych sąsiadów. Koncern Volkswagen, dawniej uważany za symbol niemieckiego sukcesu przemysłowego, obecnie jawi się jako struktura na niepewnych fundamentach. Skumulowany wpływ kryzysu energetycznego dodatkowo komplikuje już i tak zawiłą sytuację, podważając optymizm co do przyszłości tego sektora. Jednak na motoryzacji nie kończy się zła passa niemieckiej gospodarki. Rok 2024 zapowiada się jako niezwykle trudny także dla niemieckiej branży budowlanej. Dane opublikowane przez Instytut IFO wskazują na alarmujące trendy w tym sektorze. Koniunktura w budownictwie w grudniu osiągnęła poziom minus 56,8 punktów, co jest najgorszym wynikiem od momentu rozpoczęcia analiz w roku 1991. Dodatkowo obserwuje się znamienne obniżenie wydatków na budownictwo mieszkaniowe w Niemczech, które w bieżącym roku mają spaść o 3,4%. Taka tendencja nie tylko świadczy o zahamowaniu wzrostu w sektorze, ale również pogłębia problem niedoboru mieszkań. Obecna luka mieszkaniowa w Niemczech, oszacowana na 550 tysięcy lokali, może więc ulec dalszemu poszerzeniu w wyniku ograniczenia liczby nowych obiektów. Klaus Wohlrabe, analityk z Instytutu IFO, określając sytuację w branży, stwierdził, że wyjątkowo słabe oczekiwania dowodzą, że firmy budowlane nie mają już żadnej nadziei. Perspektywy na 2024 rok są ponure. Badanie przeprowadzone przez IFO, obejmujące 500 firm z branży budownictwa mieszkaniowego, ujawnia, że aż 56,9% z nich skarży się na niedostateczną liczbę zamówień. Wyniki te są częścią szerszego badania klimatu biznesowego w Niemczech, które zbiera miesięczne informacje zwrotne od około 9 tysięcy firm z różnych sektorów, w tym przemysłu, usług, handlu i budownictwa. Instytut IFO nie jest zresztą jedynym, który sygnalizuje kryzys w niemieckim sektorze budowlanym. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Gospodarczy DIF wynika, że w 2024 roku niemieckie wydatki na budownictwo zmniejszą się po raz pierwszy od kryzysu finansowego. Analiza dokonana przez Instytut DIF przewiduje, że wolumen robót budowlanych spadnie o 3,5% do poziomu 546 miliardów euro z niewielkim odbiciem w roku 2025, gdzie prognozowany wzrost wyniesie 0,5%. Co warto zrozumieć, ostatni spadek wydatków na budownictwo w Niemczech miał miejsce w roku 2009, co stanowi punkt odniesienia w analizie obecnych trendów. Zastanawiając się nad przyczynami obecnych trudności niemieckiej gospodarki, należy spojrzeć na kilka kluczowych czynników. Przez lata sektor nieruchomości w Niemczech, podobnie jak w innych krajach europejskich, przeżywał okres rozkwitu, napędzany niskimi stopami procentowymi i silnym popytem. Jednak jak wskazuje historia, każdy okres boomu gospodarczego ma swoje ograniczenia. Obecny kryzys na niemieckim rynku nieruchomości można częściowo przypisać decyzjom Europejskiego Banku Centralnego, który podniósł stopy procentowe do poziomu 4,5%. Takie działanie, choć konieczne z punktu widzenia kontroli inflacji i stabilizacji gospodarczej, ma jednocześnie bezpośredni wpływ na sektor budowlany. Wyższe stopy procentowe zwiększają koszty kredytów hipotecznych i inwestycji w nieruchomości, co z kolei osłabia popyt i może prowadzić do spowolnienia w branży. Ten obraz widzieliśmy także w polskim sektorze nieruchomościowym przez około 2 lata, zaraz przed wprowadzeniem programu Bezpieczny Kredyt 2%, który znacząco ożywił ten rynek. Jak wyjaśnia w rozmowie z Die Welt Uwe Schmitz, prezes firmy deweloperskiej Franconia, wielu jego branżowych kolegów wierzyło, że stopy procentowe utrzymają się na niskim poziomie latami. Tymczasem nagły wzrost inflacji zmusił banki centralne do gwałtownej reakcji. Wzrosły też ceny materiałów oraz koszty pracy, co wywindowało ceny. Brakuje zamówień, a więc nie ma pracy, która pozwoliłaby utrzymać rozwój sektora w nienaruszonym stanie. Co warte podkreślenia, sektor budowlany w Niemczech od roku 2008 doświadczał ciągłego wzrostu zatrudnienia dzięki boomowi budowlanemu aż do czerwca 2023 roku. Wtedy trend ten odwrócił się, a liczba miejsc pracy w branży budowlanej zaczęła spadać. Ta zmiana jest bezpośrednim odzwierciedleniem pogarszającej się koniunktury. Oliver Miller, szef niemieckiej Federacji Przemysłu Budowlanego, podkreślił wagę sytuacji w słowach: Berlinie mamy problem. Nie mówimy o rzeczach abstrakcyjnych, ale o niedrogich mieszkaniach, które są pilnie potrzebne. Kanclerz Olaf Olaf Scholz obiecywał bowiem zasypanie luki mieszkaniowej. Tempo budowy mieszkań według założeń miało sięgać 400 tysięcy rocznie, co jednak nigdy nie miało miejsca. Rzeczywistość zweryfikowała kanclerza Niemiec i to bardzo boleśnie dla obywateli, którzy ewidentnie mają już dosyć. W lipcu 2023 instytucje administracyjne wydały zezwolenie na konstrukcję 21 tysięcy jednostek mieszkaniowych, co stanowi znaczący spadek o 9,6 tysiąca w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tym samym liczba pozwoleń obniżyła się o 28% w okresie pierwszych 7 miesięcy 2023 roku. Ambitny plan rządu zakładający budowę 400 tysięcy mieszkań w krótkim czasie jawi się więc jako coraz bardziej utopijny. Najświeższe prognozy rynkowe wskazują na to, że w roku 2024 rządowe cele mogą być spełnione jedynie w połowie. Axel Gedaszko, ekspert w dziedzinie budownictwa, prognozuje, że jeżeli rząd nie podejmie adekwatnych kroków naprawczych w roku 2024, możliwe będzie wybudowanie nieco ponad 200 tysięcy mieszkań. Co więcej, Gedaszko przewiduje, że w roku 2025 liczba ta może spaść poniżej 200 tysięcy. W odpowiedzi na te niepokojące prognozy ekspert apeluje o znaczne obniżenie podatku VAT na materiały budowlane i usługi budowlane z proponowanym spadkiem stawki z 19% aż do poziomu 7%. Co ciekawe, złożone trudności niemieckiego sektora skutkują już spadkiem cen na rynku mieszkaniowym. Po wielu latach stałego wzrostu doczekaliśmy się momentu, kiedy ceny nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech wykazały spadek o przeszło 10% w trzecim kwartale. To także największy spadek od czasu, kiedy niemieckie urzędy statystyczne zaczęły dokumentować takie dane. Po uwzględnieniu inflacji, realny spadek cen w skali roku wyniósł średnio 15%. Jak widać, niemiecka gospodarka przeżywa prawdziwy ostrzał. Problemy branży motoryzacyjnej, budowlanej, strajk rolników i kolejarzy oraz innych obywateli wydają się być prognozą strategicznych zmian dla niemieckiej gospodarki. Pytanie więc, czy można już mówić o końcu Wielkich Niemiec? Dajcie znać w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizweek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!